Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Transformacja energetyczna w Europie dotyka nas wszystkich i prędzej czy później dotknie naszych portfeli. Tymczasem w Instytucie Zachodnim w Poznaniu jutro rozpocznie się konferencja na temat polsko-niemieckich możliwości współpracy energetycznej. Jest środa, 24 maja. Witają Państwa Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Zaczynamy kolejne wydanie magazynu zachodniego Radia Poznań. Na początek porozmawiamy o nadchodzącej dwudniowej konferencji energetycznej. O tym, o czym będą rozmawiać paneliści, już za chwilę opowie nam dr Witold Ostant, główny analityk Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Natomiast gość Aleksandry Fedorskiej, Jacek Jeremicz z Izby Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii, przedstawi nam, jak w praktyce wygląda polsko-niemiecki dialog energetyczny. Ta rozmowa w drugiej części naszego programu. Czyli dzisiaj, jak Państwo słyszą, wysoce energetyczny odcinek magazynu zachodniego. Zapraszam więc na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Szanowni Państwo, dr Witold Ostant, główny analityk Instytutu Zachodniego w Poznaniu, jest moim Państwa gościem w magazynie zachodnim Radia Poznań. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, kłaniam się nisko.
Konferencja o Energiewende rozpocznie się już jutro w Poznaniu. Potrwa dwa dni. Energiewende to w skrócie transformacja energetyczna Niemiec. No więc czego tak naprawdę dotyczyć będzie to spotkanie w Instytucie Zachodnim? Dlaczego interesuje nas transformacja energetyczna Niemiec?
Panie Państwo, dlaczego? Zacznę od końca. Trochę dziwnie, ale zacznę. W ten sposób. Dlaczego nas powinna interesować ta problematyka? No bo Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. Są najpotężniejszym mocarstwem w Europie, którego gospodarka ciąży na całą Unię Europejską i wszystkie trendy, które się dzieją w Niemczech, mają swoje przełożenie na polityki unijne, również ten dotyczący transformacji energetycznej. I to Niemcy, Szanowni Państwo, możemy oczywiście się zgadzać lub nie, ale generalnie argumenty świadczą za tym, że jest to teza prawdziwa, to Niemcy budują swoje przewagi w różnych, że tak powiem, sektorach związanych z energetyką, powodują, że transformacja unijna nabiera kształtu takiego, a nie innego i dlatego jest to dla nas ważne. My jako państwo...
Czyli przepraszam, oni determinują tę transformację, oni determinują ją w swoim kraju, determinują ją na poziomie unijnym, a nam tak naprawdę pozostaje jedynie dostosować się do tego, jakie są regulacje unijne wprowadzane pod ich wpływem też, tak? Tak to można by było powiedzieć.
Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy jest to niestety, powiem, teza trafiona. Dokładnie tak się dzieje i nie mamy w tej chwili żadnej racjonalnej możliwości budowania alternatyw wobec Niemczech. Proszę zobaczyć, jak to wygląda chociażby z kwestii atomu, jak Francja próbuje raczej nieudolnie budować różnego rodzaju koalicje proatomowe, jak atom próbują Francuzi, że tak powiem, sformatować, przynajmniej w nomenklaturze unijnej, jako energię niskoemisyjną lub nawet idąc w kierunku energii odnawialnej, tak? Bo atom może być odnawialny, tak, ale pod pewnymi założeniami. Niestety to Francuzom nie wychodzi. Proszę zobaczyć, jak ta przewaga niemiecka była przez lata budowana i jak nawet najbliższy partner w Europie, czyli Francuzi, zostali zdystansowani przez Niemcy i to Francuzi w tym tandemie już w tej chwili stracili dawno wpływ na to, w którą stronę ta transformacja energetyczna w Unii Europejskiej będzie się toczyć, ale Francuzi akurat są w dobrej pozycji, mają energię w 80% opartą na atomie i to ich buduje i to powoduje, że szczególnej kolizji z Niemcami nie czują, przynajmniej na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak?
No, w przeciwieństwie trochę do nas, my się uśmiechamy do atomu, dopiero tak naprawdę rozpoczynamy naszą wędrówkę po atom, bo tak naprawdę nasza gospodarka energetyczna jest oparta na węglu. No właśnie, to czego będzie dotyczyć to spotkanie, które jutro się rozpocznie?
To spotkanie, Szanowni Państwo, będzie w zasadzie poświęcone czterem zasadniczym problemom. Pierwszy panel, jakby to będzie poświęcony, dyskusja kwestii partnerstw niemieckich, jeśli chodzi o energetykę. Mhm. Dlaczego te partnerstwa powstają, z jaką dynamiką, jakie państwa są szczególnie na uwadze, czy będą ważne dla niemieckiej transformacji energetycznej, co będzie się działo dalej z tą niszą powstałą po Federacji Rosyjskiej, no bo tu była taka, powiedzmy, oparta jakby koncepcja na budowie tej niemieckiej transformacji na paliwie przejściowym Federacji Rosyjskiej, na węglowodorach Federacji Rosyjskiej, to oczywiście jest już praktycznie prawdopodobnie, bo to nic nie można w polityce mówić, że coś jest na pewno, ale raczej bardzo trudne będzie z powrotem jakaś budowa relacji i powrót do tej koncepcji, która była przed 2021 roku forowana. Drugi panel to będzie panel poświęcony konfliktowi na Ukrainie i na ile konflikt na Ukrainie miał wpływ na sektor energetyczny, czy rozwój sektorów energetycznych polskich Niemiec. W następnym dniu, czyli to będzie piątek, będziemy rozmawiać, dyskutować na temat Energiewende i polskiej polityki energetycznej do 2040 roku, która jest nieustannie nowelizowana. Być może czerwcu tego roku będzie już ta nowelizacja, że tak powiem, na szersze wody wypłynie, będzie podana opinii publicznej, jakie dokładnie tam były, jakby być zapisy, i będziemy szukać, czyli będą w ogóle możliwe jakiekolwiek wspólne, jakby powiedzieć, plany, programy, kooperacja odnośnie Energiewende i polskiej polityki energetycznej, jakieś tam płaszczyzny porozumienia. I ostatni panel będzie poświęcony temu, w jaki sposób problem transformacji energetycznej, rynku energetycznego postrzegają elity polityczne Niemiec i elity polityczne Polski, czy tu są jakieś zbieżne pola współpracy, tak? No bo ta oczywiście istnieją różne fora współpracy polsko-niemieckiej, ale jeśli chodzi o tą energię, to się okazuje, że no coś tam do końca nie działa, tak?
No ale działa europejska sieć energetyczna. Polska i Niemcy są w tej sieci, więc współpraca na pewnym poziomie musi być ze względu chociażby na to sąsiedztwo. My musimy przesyłać sobie przecież energię.
Szanowni Państwo, oczywiście, tak, no w sytuacjach wymiany energii jakichś kryzysowych, braku na rynku, to wszystko działa. Są te interkorektory, ale co innego jest jakby taka racjonalna, doraźna pomoc w sytuacjach trudnych, tak, czy jakichś takich anomaliach pogodowych, czy jakiejś sytuacji kryzysu, a co innego jest cała koncepcja budowy rynku energetycznego, z którą mamy do czynienia teraz nowa batalia w Parlamencie Europejskim i w strukturach unijnych od początku marca 2023 roku, gdzie Niemcy w porozumieniu z tymi państwami bogatej piętnastki starej Unii na nowo szkicują, czy rysują, wytaczają trajektorię rozwoju całego rynku energii w Unii Europejskiej.
No tak, no bo gaz z Rosji przestał płynąć, tak, więc oni przebudowują sobie swój system energetyczny i teraz rozumiem, że na nowo jest definiowane to względem Niemiec, tak? To o to chodzi i chodzi też o to, żeby się znaleźć jakoś w tej układance, tak?
Dokładnie tak, a dodatkowo jeszcze powiedzmy są różnego frazesy odsprzedawane o tym, jak to trzeba dbać o klienta, jak o konsumenta, prokonsumenta, jak zabezpieczać, że tak powiem, dostawy energii elektrycznej do zakładów przemysłowych, tak, żeby nie było strat, i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie chodzi o to, żeby udrożnić rynek i stworzyć jedną wielką, rynek energii w Europie, jedną wielką płaszczyznę, gdzie niestety te największe podmioty będą miały najwięcej do powiedzenia i biorąc pod uwagę różnego rodzaju przewagi konkurencyjne, ci, którzy będą mieli jak najtańszą energię w Europie, będą w stanie wygenerować tą energię, będą odsprzedawać ją do państw ościennych. I o to właśnie chodzi. To jest właśnie to, żeby stworzyć, jakby takim byśmy powiedzieli, przestrzeń, wielki market energetyczny i te podmioty, te firmy, które będą najsilniejsze, żeby, że tak powiem, zdominowały innych partnerów i niestety w tą stronę ten rynek energii będzie się, że tak powiem, przesuwał, ta cała koncepcja. I druga sprawa też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest akurat in plus, że do dziś, do sytuacji związanej z wojną na Ukrainą, no generalnie ceny energii były tak obliczane, aby to było, że powiem, zgodne z interesem Niemiec, tak? One były, jakby powiedzieć, parametryzowane w stosunku do cen gazu. Teraz to ma się zmienić, no ale zobaczymy, się zmieni, na ile się zmieni, no bo Niemcy mają problem, no wychodzą z tego problemu poodzierani z wielomiliardowymi stratami, ale no zobaczymy, na ile ta nauka nie poszła w las. Tak by to
no, wypływają, można powiedzieć, na nowe wody, no i zobaczymy, gdzie my na tych wodach się tam też znajdziemy. Tylko panie doktorze, ja się tak zastanawiam, gdzie jest ta płaszczyzna współpracy z Niemcami? No bo tak, słyszę z Niemiec, węgiel zły, atom też zły. No, a my akurat albo siedzimy w jednym temacie, albo w drugim. Gdzie tu jest płaszczyzna dla porozumienia? Gdzie jest miejsce na to, żeby podjąć realny dialog i współpracę?
Znaczy, dla Niemiec by było najlepiej, jakbyśmy sprywatyzowali nasz rynek energii, tak? No bo Polska jest specyficznym państwem, jesteśmy w Europie, ale nasz rynek energii, porównując do innych państw europejskich, jest, bym powiedział, archaiczny, tak? Własność państwowa jest dominująca. I teraz marzeniem Niemiec było to, żebyśmy sprywatyzowali te firmy, żeby częściowo te firmy od nas odkupić, wejść na nasz rynek i dość agresywnie zacząć, że tak powiem, realizować własne interesy. To by była najlepsza formuła współpracy Polski i Niemiec.
Przepraszam, bo wejdę w słowo. Mam takie złe dosyć skojarzenia tutaj. Mieliśmy w Wielkopolsce akurat sytuację z energetyką, z firmami właśnie z Niemiec, gdzie w momencie takim kryzysowym te stawki dla ludności, dla mieszkańców okołopoznańskich miejscowości po prostu poszły w górę. No to nie brzmi zbyt dobrze.
Znaczy, szanowni państwo, to jest zawsze dylemat, tak? No bo jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy tendencję, czy Unia Europejska mówi nam o liberalizacji, tak? Że wolna konkurencja jest najbardziej korzystna, tak? No ale od wielu, wielu lat ten trendy, bym powiedział, nie tyle demokracji, co liberalizacji gospodarczej, no różne rzeczy się na nich kładą cieniem, tak? I tutaj w rynku energii niestety, szanowni państwo, tak jak w każdym rynku, gdzie wchodzą wielkie koncerny w grę, jest brutalna walka o rynek i no, czasami w jakimś aspekcie te interesy klienta są reprezentowane, ale jeżeli następuje, jakby powiedzieć, oligopolizacja tego rynku, w tym momencie już ta dobro klienta no, nie jest najwyższym dobrem. Okazuje się, że to koncerny, że tak powiem, są w stanie stymulować rynek i nadawać mu taki kształt, jaki by sobie życzyły. Proszę zobaczyć sobie nawet na zupełnie innym rynku, powiedzmy, nie wiem, odzieżowym, tak? Jak szybko małe sklepiki ustąpiły miejsca, czy tam średnie sklepy wielkim sieciom handlowym i wielkim, jakby powiedzieć, firmom sprzedającym, czy obuwie, czy różnego rodzaju odzież, tak? I jak one szybko zmonopolizowały rynek i ustaliły tak zwane ceny umowne, ale raczej umowne, powiedzmy, pomiędzy tymi firmami, no bo klient przychodzi do sklepu, no i taka bluzka kosztuje tyle, buty tyle i tak dalej. I one nie wiedzą, że te ceny są bardzo wyrównane, tak? Trochę większe, trochę drogie. I podobnie jest na rynku samochodowym, więc i tak dalej. I każdym innym elektroniki, tak?
No to może w takim razie ten archaiczny polski system nie jest taki zły, no my, tak biorąc pod uwagę chociażby no, dobro odbiorców energii.
Szanowni państwo, no tutaj to wszystko jest, jakby powiedzieć, wszystko może być objęte polemiką, bo z jednej strony no, jest taka doktryna jakaś skądś wymyślona, że ten prywatny rządzi się lepiej, ale są też firmy, przykłady w Europie, na świecie, że niekoniecznie, tak? Więc, ale z drugiej strony, szanowni państwo, nasz rynek jest specyficzny. Dlaczego? Bo Polacy mają te portfele wyjściowe, jednak statystycznie ten przeciętny Niemiec jest około 4-5 razy bogatszy czy bardziej zasobny niż statystyczny Polak. I w tym momencie, jeżeli nasze władze, takie czy inne rząd, nie będzie w jakiś sposób mógł odpowiednio, jakby powiedzieć, no, powodować różnego rodzaju ograniczenia apetytów cenowych na podwyższanie cen koncernom energetycznym, no to w tym momencie ten nasz konsument może mieć problemy i ta pauperyzacja energetyczna może nastąpić, bo szanowni państwo, tak czy inaczej ta transformacja energetyczna, która już się dzieje, ale nas jeszcze, że tak powiem, bardziej dotknie pod względem cenowym, no ona będzie powodowała wzrost cen. I teraz jest pytanie, gdzie będzie ta granica tak zwanych cen akceptowalnych i na ile ten wzrost cen spowoduje też wykluczenie energetyczne, które już jest problemem w Niemczech, pomimo, że Niemcy są statystycznie 5 razy bogatsi od nas, ale już jest ten problem, to dotyczy brak regularnych opłat za prąd, tak, zdolności do regulowania około tego, co pamiętam, około 1,5 miliona Niemców, co całkiem już spora rzesza, biorąc pod uwagę zasobność tego społeczeństwa, więc tutaj, no, ja bym powiedział...
To pytanie, czy idziemy w dobrym kierunku w takim razie.
W takim kierunku, panie redaktorze, jaki nam sugeruje Unia Europejska, ale czy ostatecznie to będzie lepsze dla konsumenta, dla statystycznego obywatela, czy tego, że tak powiem, konsumenta tego prądu, tak, takim jak jest pan czy ja, no to ja bym tu miał wielkie znaki zapytania, tak, czy ten wolny rynek będzie tym panaceum na wszelkie inne problemy, bo niestety tak czy inaczej my za tą transformację będziemy przepłacać, tak, tylko mówię, nas jako społeczeństwa nie jest tak aż mocno stać na to, jak to było w przypadku Niemiec, chociaż Niemcy dzisiaj piekielnie narzekają na coraz to nowe pomysły zielonych, na wicekanclerza Habecka, który leweluje różnego rodzaju polityki, wzmacnia, że tak powiem, to tempo transformacji i akceptowane jest to przez wszystkich koalicjantów dzisiejszej koalicji tak zwanych światów drogowych, no i to już jest dla Niemiec problem, dla niemieckich obywateli, no i ten problem, szanowni państwo, prędzej czy później, obojętnie jaki będzie rząd w Polsce, też będzie musiał się z tym zmierzyć, tak? A pamiętajmy, że dzisiaj nasz Urząd Energetyki, który tak naprawdę zaniża w sposób sztuczny, tak? Ceny prądu dla konsumentów, no kosztem oczywiście wzrostu cen dla firm prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw i dużych koncernów, więc on też w zasadzie w 2024 roku będzie musiał tego zaprzestać, tak? Więc idą naprawdę trudne czasy dla konsumenta i te ceny energii będą, no niestety, raczej wyższe niż niższe przewidywalnej przyszłości przed nami, tak? I
No
pytanie, co
ale
będzie po roku 2023, tak?
mam nadzieję, że w wyniku jutrzejszych i piątkowych dyskusji dojdą Państwo do wniosków, które w jakiś sposób złagodzą ten wzrost cen i te problemy energetyczne. O zawiłościach rynku energetycznego niemieckiego i polskiego rozmawiałem dzisiaj z doktorem Witoldem Ostantem z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję Państwu, kłaniam się nisko.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Witam serdecznie w drugiej części naszego programu. Posłuchajmy teraz rozmowy Aleksandry Fedorskiej na temat polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej i energetycznej na przykładzie Brandenburgii.
Dobry wieczór. Naszym gościem jest pan Jacek Jeremicz, który jest z ramienia Niemieckiej Izby Handlowo-Przemysłowej Wschodniej Brandenburgii.
Zajmuje się pan energetyką. Proszę nam powiedzieć, na jakich płaszczyznach i w których zakresach współpracuje Brandenburgia aktualnie z Polską w dziedzinie energetyki?
Znaczy, zajmuje się głównie ochroną środowiska i energią w pierwszej linii ochroną środowiska, ale faktycznie, jeżeli chodzi o tematy energetyczne, to współpracujemy tutaj w takim trzyosobowym zespole u nas z dwoma jeszcze kolegami. Jedną z płaszczyzn współpracy energetycznej pomiędzy Polską a Brandenburgią jest realizowana od 3 lat. W tym roku będzie po raz czwarty organizowana polsko-niemiecka konferencja energetyczna. Naszym partnerem jest Izba Przemysłowo-Handlowa z miejscowości Neubrandenburg w Mecklenburgii i po stronie polskiej realizujemy to przedsięwzięcie z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie. I na przemian te konferencje odbywają się po stronie polskiej i po stronie niemieckiej i podczas tych konferencji prezentujemy aktualne tematy związane z energetyką, z odnawialnymi źródłami energii. Konstrukcja tej konferencji jest taka, iż do głosu dochodzą eurodeputowani z Polski i Niemiec. Ze strony polskiej jest to pan profesor Bogusław Liberacki, ze strony niemieckiej pan europoseł Ninas, czy też posłanka eurodeputowana z Berlina, pani Bischoff. Ci eurodeputowani prezentują aktualne tematy w dziedzinie energetyki dotyczące aktualnych aktów prawnych, a następnie w drugiej części przedsiębiorcy dyskutują na ten temat i prezentują swoje projekty po to, żeby nawzajem się wymienić doświadczeniami i nawzajem poinformować się, no, co się obecnie aktualnie w tym sektorze, w tej dziedzinie energetyki dzieje. I tymi konferencjami chcemy przygotować przedsiębiorców po obu stronach granicy do tego, aby jak najlepiej mogli sprostać wyzwaniom wynikającym z Zielonego Ładu, czy też z pakietu Fit for 55, który jest elementem tej dużej strategii Zielonego Ładu, strategii rozwoju gospodarczego Europy i neutralności pod względem klimatycznym, jeżeli chodzi o Europę. Także już dzisiaj zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Szczecina na 31 sierpnia, w ostatni dzień sierpnia od godziny 9:30 w nowym Centrum Nauki. I to jest taki przykład, czy jeden z przykładów wymiernej współpracy, którą my jako Izby Przemysłowo-Handlowa, jest ich w Niemczech 79 plus nasze zrzeszenie 80. Te przedsięwzięcie jest to jedno z przedsięwzięć, które realizujemy na rzecz polskich i niemieckich przedsiębiorców.
Jednocześnie w pana regionie dzieją się w dziedzinie energetyki, ale także przemysłu. Bardzo interesujące rzeczy, o których się w Polsce głośno i często mówi i dyskutuje. Jedną z takich kwestii jest na pewno rafineria PCK w Schwedt. Rafineria, która obecnie jest jeszcze własnością rosyjskiego Rosnieftu. Ta sytuacja mogłaby ulec zmianie. Może już przed wrześniem będzie to już inna struktura właścicieli, bo niemieckie ustawodawstwo pozwala na taką zmianę. Ale powróćmy do samej rafinerii, która w zeszłym tygodniu zaprezentowała się mediom jako rafineria z nową wizją przyszłości i ta przyszłość ma już być całkowicie zielona. Do 2045 roku rafineria chce porzucić wszystkie emisyjne technologie i stać się już całkowicie neutralna klimatycznie. Tym ma pomóc jej wodór. Będą pewne etapy przejściowe, najpierw w pierwszej fazie tych przemian, tej transformacji. Do 2027 roku rafineria będzie chciała stosować szary wodór do przerabiania. Przedstawiając tą swoją wizję w ramach tej prezentacji, parę razy podano, że OZE, które będzie w przyszłości konieczne, czy już w tej technologii jest tak stosowane, do produkcji zielonego wodoru, będzie pochodziło także z Polski, że na tym będzie polegała ta współpraca.
My jako instytucja wspieramy każde działania, które służą rozwojowi gospodarczemu na pograniczu polsko-niemieckim i z korzyścią dla obu stron. To uważam, że każde przedsięwzięcie pomiędzy Polską a Niemcami, które służy rozwojowi regionu i służy rozwojowi współpracy, jest przedsięwzięciem, które popieramy, bo taka jest nasza rola. Służymy naszym przedsiębiorcom tutaj po stronie niemieckiej, a ponieważ jesteśmy jedną z 79 izb, tą izbą, która jest izbą kompetencyjną do spraw współpracy z Polską. W związku z tym kibicujemy każdemu przedsięwzięciu transgranicznemu, gospodarczemu pomiędzy Polską a Niemcami.
Ale przecież ekonomicznie, szczególnie z perspektywy Polski, nie jest to korzystne. Znacznie bardziej korzystny byłby eksport szarego wodoru do Szwed. Dlaczego nie ma o tym mowy?
Myślę, że to nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do aktorów gospodarczych, którzy kreują tą gospodarkę, mają jakąś wizję, mają jakąś strategię z pewnością, która im przyświeca. W związku z tym no, nie chciałbym się tutaj wypowiadać w tych kwestiach, które nie są czy nie leżą w moich kompetencjach. Tak jak powiedziałem, my jako Izba Przemysłowo-Handlowa, i to jest nasze zadanie, wspieranie biznesu, wspieranie rozwoju gospodarczego, a szczególnie jeżeli chodzi o Izbę Przemysłowo-Handlową Wschodniej Brandenburgii, której jednym z priorytetów współpracy jest również współpraca gospodarcza z Polską. W związku z tym, tak jak powiedziałem, kibicujemy każdemu polsko-niemieckiemu przedsięwzięciu i tworzymy oczywiście ramy na tyle, ile pozwala nam na to prawo.
To bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Z przyjemnością, ja również bardzo dziękuję.
Energiewende, zielona energia, ekologia, to wszystko brzmi ładnie, ale w praktyce oznacza też bieżącą walkę o interesy i wpływy firm oraz korporacji. Polska musi być na to gotowa. Nowe tematy oznaczają nowe zagrożenia, ale i nowe szanse. Nie stać nas na to, by powtórzyć błędy transformacji lat 90., ale będąc bogatszymi o te doświadczenia, łatwiej będzie nam tych błędów uniknąć. Oby tak się właśnie stało. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Magazynu Zachodniego. Dziękuję Państwu za uwagę. Aleksandra Fedorska, realizator Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Życzymy Państwu spokojnego wieczoru i do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Zachodni.